bardzo Ci dziękować, że możemy się spotykać tutaj razem. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest żywe, jest prawdziwe i że będziemy mogli się z niego uczyć teraz. Panie, proszę Cię, żeby to słowo było jak miecz opocieczny, które przenika naszą duszę i które będzie też pokazywać nam, co jest właśnie do poprawy, czego możemy się nauczyć, co możemy wcielić w życie. I też, Panie, daj, żeby to słowo zmieniało nasze życie, żeby to nie było tylko coś, co wysłuchamy, ale to jest coś, co stosujemy. Amen.
Dobrze. Jeśli macie Biblię, Stare Testamenty szczególnie, to zachęcam. Podaj dalej, bo nie wiem, czy wszystko piszę. Czy ktoś nie ma Biblii? Dobra, to super. Jakby co, to mam jedną zapasową. Są jakieś długopisy, ale nie sprawdzałam, jeśli działają. Mamy szczycę?
Jak będzie miał to zajęcia?
Słucham?
Jak będzie miał to zajęcia? Tak? W sobotę będą?
Na razie jednorazowo, potem zobaczymy.
Dobra.
Dobrze, mamy wszyscy? Coś tam? A nawet nam się jeden długopis wypróbować. Masz? Dobra, dziewczyny. Dwa lata temu, jak uwielbiam czytać książki i mój ulubiony kaznodzieja John MacArthur napisał książkę bardzo dobrą, niestety nieprzetłumaczoną, która się nazywa 12 niezwykłych kobiet w Biblii, 12 Extraordinary Women, i były tam różne kobiety w Biblii, takie nadzwyczajne, jak na przykład Maria, matka Jezusa, albo Anna, matka Samuela. Ale ja kiedy czytałam Biblię, te historie bardzo mnie zainspirowały, ale kiedy ja czytałam Biblię, to myślałam sobie i o tych kobietach, sobie myślałam, no ale one są takie niezwykłe, a ja jestem taka trochę zwykła, w sensie raczej Duch Święty nie przyjdzie i mi nie powie, że moje maleństwo będzie Jezusem. Raczej nie będzie tak, że będę się modliła w świątyni i nagle urodzę jakiegoś Samuela, który będzie jednym z największych proroków starotestamentowych. Raczej nie. I pomyślałam, my trochę jesteśmy zwykłe, więc trochę za bardzo się nie możemy porównywać. Myślę, że możemy, ale to, co ja zaczęłam odkrywać przez ostatni rok, może półtorej, to są kobiety w Biblii, które są bardzo zwykłe. I kiedy kojarzy mi się zwykła kobieta, to jest taka kobieta, która żyje w jakimś określonym czasie, określonym środowisku, która gdzieś za bardzo się nie rzuca w oczy prawdopodobnie. Taka zwykła kobieta to jest taka, która ma problemy na różnych płaszczyznach, czy to ze sobą samą, czy z innymi kobietami, czy z rodziną, czy w małżeństwie, czy w relacji z Bogiem, czy z Kościołem i w społeczeństwie. I takie kobiety gdzieś zaczęłam odkrywać. I zaczynając właśnie od pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, są tam dwie dziewczyny, które się nazywają Rachela i Lea. I właśnie trochę dzisiaj o nich sobie porozmawiamy. Poproszę Klaudię, żeby przeczytała cały rozdział 29 i większość 30. Wy na tych wydrukach macie od 29 rozdziału chyba 25 werset czy 23, a Klaudia będzie przeczytała od początku. I od razu, jak macie długopisy, jeśli chcecie, to sobie po tych kartkach możecie coś mazać, co od razu wam przyszło do głowy, albo co wydaje wam się ważne lub dziwne. Także skupmy się na moment, Klaudia przeczyta dla nas tekst Pisma Świętego.
Potem Jakub ruszył z miejsca i poszedł do ziemi ludów wschodu. A gdy się rozejrzał, zobaczył w polu studnię, a przy niej leżące 3 stada owiec. Gdy ze studni tej pojono stada, a wielki kamień przykrywał otwór tej studni, gdy zebrały się tam wszystkie stada, odsuwali kamień znad otworu studni i poili trzody. Potem znowu wtaczali kamień na swoje miejsce nad otwór studni. I zapytał ich Jakub: bracia moi, skąd jesteście? A oni odpowiedzieli, jesteśmy z Haranu. Rzekł wtedy do nich, czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli, znamy. Potem rzekł do nich, czy ma się dobrze? A oni odpowiedzieli, dobrze. Oto właśnie córka jego, Rachela, nadchodzi z trzodą. Wtedy rzekł, jest jeszcze jasny dzień i nie czas spędzać stada. Napójcie więc owce i idźcie i popaście je. A oni powiedzieli, nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada, potem odsunie się kamień znad otworu studni i wtedy napoimy stada. A gdy jeszcze rozmawiali z nimi, nadeszła Rachela z trzodą ojca swego, bo była pasterką. A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej z owcami Labana, brata matki swojej, podszedł Jakub i odsunął kamień znad otworu studni i napoił owce Labana, brata matki swojej. Potem pocałował Jakub Rachelę i głośno zapłakał. Następnie opowiedział Jakub Racheli, że jest krewnym jej ojca i że jest synem Rebeki. Wtedy ona pobiegła i opowiedziała to ojcu swemu. A gdy Laban usłyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł na jego spotkanie. Uściskał go, ucałował i wprowadził do domu swego. Wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło. I rzekł do niego Laban, zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim. I zatrzymał się u niego przez cały miesiąc. Potem rzekł Laban do Jakuba, czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja? Laban zaś miał dwie córki, starsza imieniem Lea i młodsza imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. To też Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł, będę ci służył 7 lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział, wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi. Pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydała mu się ona jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana, wyznaczony mi czas się skończył, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją. Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana, cóżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban, nie jest to u nas w zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, a dam ci tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie 7 lat. Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę. Dał też Laban Racheli córce swej Bilhę, służącą swoją, jako jej służącą. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę. I służył u niego jeszcze drugie 7 lat. A Pan, widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej. Rachela zaś była niepłodna. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła, wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. I znów poczęła i urodziła syna i rzekła, usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi i tego i nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła, teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu 3 synów, dlatego nazwała go Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła, tym razem będę sławić Pana, dlatego nazwała go Juda. Potem przestała robić. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba, spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł, czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa? Ona rzekła, oto niewolnica moja Bilha, obcuj z nią, że będzie mogła porodzić na kolanach moich, abym i ja miała z niej dzieci. I dała mu Bilhę służącą swoją za żonę i Jakub obcował z nią. I poczęła Bilha i urodziła Jakubowi syna. A Rachela rzekła, oddał mi Bóg sprawiedliwość i wysłuchał głosu mego i dał mi syna, dlatego nazwała go Dan. A Bilha, służąca Racheli, poczęła ponownie i urodziła Jakubowi 2. syna. Rachela zaś rzekła, nadludzkie boje stoczyłam z siostrą moją i zwyciężyłam i nazwała go Naftali. A Lea, widząc, że przestała rodzić, wzięła Zylpę, służącą swoją i dała ją Jakubowi za żonę. Zylpa zaś służąca Lei urodziła Jakubowi syna i rzekła Lea: na pomyślność, i nazwała go Gad. Służąca Lei Zylpa urodziła Jakubowi drugiego syna, a Lea rzekła: na moje szczęście, bo kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą, i nazwała go Asher. A Ruben wyszedł podczas żniw pszenicy i znalazł na polu pokrzyki. I przyniósł je Lei, matce swej. Wtedy Rachela rzekła do Lei: daj mi proszę pokrzyków syna twego. A ona jej odpowiedziała: czy mało ci tego, żeś mi zabrała męża? Chcesz zabrać też pokrzyki syna mego? Wtedy Rachela rzekła: niechaj więc śpi z tobą tej nocy za pokrzyki syna twego. A gdy wracał Jakub z pola wieczorem, Lea wyszła na jego spotkanie i rzekła: przyjdź do mnie, bo nabyłam cię sobie za pokrzyki syna mego. I spał z nią tej nocy. I wysłuchał Bóg Lei i poczęła, i urodziła Jakubowi piątego syna. Wtedy rzekła Lea: Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi memu służącą moją, i nazwała go Issachar. I poczęła jeszcze raz i urodziła Jakubowi szóstego syna. Wtedy Lea rzekła: obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie, bo urodziła mu sześciu synów i nazwała go Zebulon. Potem urodziła córkę i nazwała go Dina. Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją Bóg i uczynił ją płodną. Poczęła więc i urodziła syna i rzekła: zdjął Bóg hańbę moją, i nazwała go Józef, mówiąc: oby Pan dodał mi jeszcze jednego syna.
Tak bardzo instynktownie. Kto bardziej lubi Rachelę?
Nie.
Rachela ładna. Kto bardziej lubi Leę?
Ja nie lubię żadnej.
Okej, super. To właśnie, że Martyna nie lubi żadnej z nich, to świadczy o tym, że ona po prostu była zwykła. Jestem prawie pewna, że jak ktoś by zajrzał w nasz umysł i nasze motywacje i to spisał w Biblii, to pewnie też by nas nie lubił. Przynajmniej mnie. Okej, zanim troszeczkę rozpracujemy te nasze dwie panie, to trochę wstępu historii. Wiemy mniej więcej, ale tak dla przypomnienia. Abraham, który potem stał się Abrahamem, lud wybrany. Abraham urodził Izaaka i z Izaaka, z Rebeką zrodził się Jakub, tak? I Jakub razem ze swoim bratem Ezawem. Ezaw powinien dostać pieniądze, pierwszy, powinien być tym pierworodnym synem. Ale Jakub razem ze swoją sprytną mamą Rebeką, bo kobiety są sprytne, oszukują męża i ojca, korzystając z tego, że on jest niewidomy, i wmawiają mu, że Jakub jest Ezafem, dzięki czemu zdobywa pierworództwo tak zwane. Więc widzimy, że Jakub oszukuje ojca, oszukuje brata, korzysta z tego, że ojciec nie widzi, przez to ma problemy, mama znowu jest sprytna, mówi: synku, idź do mojego brata i idź do wujka. Ja się za ten czas zajmę tutaj domem, trochę ułagodzę Ezafa, a ty idź. Więc Jakub w 28 rozdziale z ziemi Kanan idzie sobie do Haramu. Haram to była ziemia na wschodzie, która była nieżydowska. I tam w Haramie właśnie był Laban, czyli ojciec Racheli i Lei, tak? Więc od tego, co zaczęła czytać Klaudia, tak sparafrazujemy sobie teraz, tylko żebyśmy miały jasność, co przeczytałyśmy. Więc w 29 rozdziale na początku Jakub podchodzi do studni, jakieś zwierzątka, coś tam, przychodzi Rachela, no i nagle Jakub zachowuje się jak prawdziwy mężczyzna. Jakub robi dwie rzeczy. Po pierwsze, ściąga kamień ze studni, żeby pokazać, jaki jest męski. Po drugie, całuje. I potem trzecia rzecz, po prostu w trakcie tego całego zaczyna płakać. Racheli aż tak to nie przeszkadza, że się popłaga chłopak. Przynajmniej nie wygląda na to. Po czym widzimy rozmowę Jakuba z ojcem dziewczyn i mówi: ej, chciałbym zostać, więc zostaje na 7 lat. Warunek jest taki, że musi pracować 7 lat u swojego wuja, żeby wyjść za mąż za córkę, tak? Za jaką córkę chciał wyjść Jakub? Wyjść, nie.
Ożenić się,
dziękuję. Rachele, dlaczego?
Bo była piękna.
Bo była piękna, nigdzie jakby nie jest napisane, że dlatego, że była piękna, tylko jest napisane, że chciał, bo ją pokochał, a przy okazji jest napisane, że była piękna, nie? Jest też prawdą, że on po prostu ją zobaczył na początku. On szedł z tej ziemi i szedł i wreszcie po iluś tam dniach zobaczył po prostu przy studni kobietę, nie? No i Mimo pozorów nie tylko kobiety są emocjonalne, mężczyźnie też się tak zdarza. Idzie w studnia kobieta, całunki i płacz. Więc chciał ożenić się z Rachelą. Pracował 7 lat. Te 7 lat zdawało mu się jak jeden dzień, bo tak bardzo ją kochał. Więc powiedział z takim bardzo mocnym argumentem, że już sporo czasu minęło, a chce obcować z Rachelą, więc może już byś mi ją dał za żonę. W związku z tym jest wesele. I co się dzieje po weselu?
Okazuje się, że to nie ta pani.
Okazuje się, że to nie ta pani.
Nie bez
przesady. Tam jest napisane, że to Laban, czyli ojciec przyprowadza Le, ok? Że to ojciec przyprowadza do sypialni Jakuba Le. Dlaczego to robi?
Bo podobno starsza najpierw.
Tak, tak było w zwyczaju, że po prostu młodsza nie wyjdzie za mąż, zanim starsza nie wyjdzie. Więc tak po prostu obyczajami myślał ojciec.
A ciekawe, czy ta Le miała coś do powiedzenia na ten temat?
Tak.
Raczej nie, no bo wtedy tam coś...
Tak, pogadałam właśnie jeszcze o tym. Tutaj taka trochę ironia losu, że ileś lat wcześniej Jakub oszukał ojca, który nie widział i powiedział, że to jestem ja, a nie Ezaw. A teraz Bóg pozwala na to, żeby jego wujek zrobił mu to samo. Po pierwsze było ciemno, a pamiętajmy, że to nie było tak, że Jakub cały czas widywał te dziewczyny. Ta jedna była piękna, ale było ciemno. Po drugie to było wesele, nie tylko na polskich weselach się pije. Taka podpowiedź, na żydowski też. Także tak czy inaczej, może jeszcze też jego pragnienie po prostu miłości, a konkretnie zresztą on tam argumentuje, że po prostu chce uprawiać seks z Rachelą, dlatego chce ślub. Więc sytuacja jest taka, że z jakichkolwiek powodów, prawdopodobnie było ich kilku, on po prostu nie orientuje się, że ma tą brzydszą łóżką. I rano budzi się w szale miłości i co się dzieje?
Lea obok,
więc idzie do teścia i mówi, hej, dałeś mi nie tę siostrę. A teścia to mówi, co? Spokojnie, tak, tak jest zwyczaj, spokojnie zaradzimy, popracuj jeszcze 7 lat.
Tylko.
Tak, ale pozwolił na szczęście, znaczy nie na szczęście, pozwolił wziąć, tam chyba po tygodniu był nowy ślub. Także tydzień było wesele. W dzień biesiadowali, w noc sypiał z Leo, a po tygodniu wziął ślub z Rachelą i od tej pory, jak widzimy, bardziej trochę sypiał z Rachelą. I był bliżej Racheli, tak jak widzimy. No i co się zaczyna? Jest sobie Jakub, są jego dwie żony, jedna chciana, druga na doczepkę. I co jest dalej? 20-30 rozdział, co tam się dzieje? Tablica trochę podpowie, tak ogólnie mówiąc.
A Rachela, nie?
Tak. Więc Bóg zobaczył, że Lea była, niektóre przykłady mówią odrzucona, niektóre znienawidzona wręcz, ale za to jako rekompensata czyni łono Lei płodnym i Lea rodzi 4 to synów, to jest tak jakby z 2 razy lepiej w ich rozumieniu. Na co Rachela co robi?
Oddaje
Bilhę, tak. Czyli z własnej woli, i tam nie jest, że oddaje tylko do współżycia. Ona tak. Daje Bilhę jako żonę Jakubowi. Także w tej chwili Jakub ma już trzecią żonę, która rodzi mu dwoje dzieci na konto Racheli. Generalnie robi się taki konkurs trochę. Lea jest trochę wkurzona, że Rachela zaczyna rodzić, więc Lea bierze też swoją opiekunkę, też bierze ją za żonę, więc Jakub już ma 4 żony w tym momencie. Potem jest sytuacja z pokrzykami. A co chodzi w sytuacji z pokrzykami, dziewczyny? Niektóre Biblie tłumaczą Mandora, że to jest, i to podobno była taka roślina, która sprawiała, że jak coś tam z niej ugotujesz, zrobisz, no to taki ferment miłości się rozchodzi, więc wasz mąż będzie z wami chciał generalnie przebywać, jak będą pokrzyki albo mandorka. Więc Ruben, syn Lei, który już ma ileś lat, no musi parę mieć, nie? Bo tak tu 3 lata musiały 4 minąć, powiedzmy, nie? No powiedzmy, że z 6 lat minęło. Ruben zbiera pokrzyki dla mamy Lei, na co Rachela go widzi. O nie, co się dzieje, daj mi te pokrzyki. A Lea mówi, zabrałaś mi mojego męża, a teraz jeszcze chcesz pokrzyki mojego syna? I Rachela mówi, bo widzimy, że Jakub kochał Rachelę i generalnie żył z Rachelą i sypiał z Rachelą. Generalnie. Więc Lea mówi, daj mi męża naszego, a dam ci pokrzyki. Więc o, Rachela bierze pokrzyki, żeby było romantycznie między nią a Jakubem, a Lea bierze męża na noc. I mówi jeszcze, dziś śpisz ze mną, bo po prostu kupiłam cię od mojej siostry. Straszne. I rodzi... tu jeszcze rodzi dwóch przez Zilpę, przez służącą. I tu jeszcze rodzi dwóch chłopaków i na końcu jedną dziewczynę, Dinę, tak? A na końcu jeszcze widzimy, że Rachela rodzi swoje pierwsze dziecko, Józefa. I potem widzimy jeszcze dwa rozdziały później, jak Rachela rodzi Beniamina, ale to nie jest opisane w tej historii, nie? Generalnie tak... 13 Dina, prawda? 12 się rodzi w tej historii, w tym dziewczyna, a jest 12 chłopaków, nie? Plus ona. Kto wygrywa w tej konkurencji? Trochę Lea, ale w sumie zależy o co chodziło. Bo myślę, że się każdy z nas domyśla, że Lei wcale nie chodziło o to, żeby mieć jak najwięcej dzieci. Okej. No dobrze, więc co wiemy? Na chwilę się skupimy na Racheli. Co o niej wiemy z tego tekstu?
No, była śmiało. Piękna.
Że była piękna. Mhm. Co jeszcze w porównaniu do Lei? Była piękna? Była bezpłodna na początku małżeństwa, przez parę lat przynajmniej. Była młodsza.
Była pasterką.
Była pasterką, pracowita dziewczyna. To nie, ona nie musiała być taką piękna, że tylko leży i pachnie. I tam, kiedy jest to słowo, że ona była piękna, to są chyba Warszawka tłumaczy jako piękna i urodziwa. I prawdopodobnie chodzi o to, że i była ładna, i była kobieca. Okej? Okay? Więc generalnie Rachela ma dużo plusów, aczkolwiek większości z nas, tylko parę z was przyznało, że woli Leę, a reszta nic nie powiedziała, ale w nas jest coś takiego, że po prostu jak widzimy kogoś, kto jest brzydszy, słabszy, to go bardziej nie lubimy, to go bardziej lubimy, a Racheli chce nas nie lubić, bo ona jest ładna i ma wszystko. Czyżby? W sensie, czyżby miała wszystko? W sensie, ta dziewczyna była cholernie nieszczęśliwa. Ta dziewczyna rodzi się jako druga siostra, ciężko pracuje, w okolicy nie ma żadnych facetów żydowskich, a są judaistami, więc chcą mieć męża żydowskiego, ich ojciec też tego chce. Nie ma żadnych mężczyzn obok i nagle po prostu pracując, ona jeszcze nie wchodziła na portale, nie wchodziła na Facebooka, nie jeździła specjalnie na konferencje chrześcijańskie, żeby znaleźć męża, tylko ona podczas pracy. Po prostu podszedł mężczyzna, zdjął jakiś wielki kamień, żeby ona mogła nakarmić swoje zwierzęta, pocałował ją. To jest naprawdę hardcore na tamte czasy, jak na pierwszym spotkaniu całuję. Mam nadzieję, że teraz też czasami. I ta dziewczyna się musi totalnie zakochiwać, a potem ten facet służy za nią fizycznie 7 lat. Te z was dziewczyny, które macie mężów, po ilu latach od zakochania do ślubu? Ile było czasu?
Rok. Rok.
Nie, no...
Znaczy zero służenia i
pracy. I za bardzo nie służyli u waszych ojców, nie? To jest dobre, że po roku, ale pamiętajmy, że on nie miał wyboru, nie? On by wziął już Rachelę jako żonę od razu. Ale 7 lat pracował w pocie czoła, ale było to dla niego jak jeden dzień. Myślę, że on bardzo dużo pracował, więc to mogło być dla niego jak jeden dzień, a myślę, że jej to się strasznie ciągnęło. Mm. Nie wiem, czy wy tak miałyście, że randka jest za 7 dni, a wydaje wam się po 3 dniach, że już minęły 2 miesiące? Jest coś takiego trochę, nie? Więc myślę, że te 7 lat mogło się jej wydawać jak 17. I ona czekała, ale czekała wiedząc, co będzie na końcu. I wiedziała, że to nie będzie tylko fajny seks przelotny, nie? Ona wiedziała, że to jest żydowski facet, który kocha Boga. Widzimy, że on w drodze z Kananu do Haran, się nawraca, ma wizję od Boga i naprawdę słania się na kolana i oddaje Bogu wszystko. To jest fajny, bogobojny, pracowity, silny, nieźle całujący facet, okej?
Okay?
Żyd. I dobry Żyd, nie? Więc ona sobie myślała, nareszcie. Nareszcie, coś po prostu w tej ziemi, która jest daleko od Żydostwa, jesteśmy tu same, jestem tu po prostu siostrą.
Tak, było mi się w ślepej kurze.
No w ślepej kurze może nie, ale przez te lata też i Jakub, i też wszyscy inni dookoła, ojciec i pewnie Lea, i gosposie, i służące, wszyscy wiedzieli, ej, będziesz tu miała, nareszcie będzie coś fajnego. Ona na to czekała jak wariatka. I nie wiemy, kiedy jej ojciec zaczął knuć to, co zaczął knuć, ale w momencie, kiedy ona się miała zjawić w łożu swojego męża, w noc poślubną, nas czeka 7 lat, to się okazuje, że tam jest jej starsza siostra i ona nie może być żoną. A nawet, kiedy po kilku dniach się okazuje, że będzie żoną, to będzie tą drugą.
Tak, bo to jak czytamy, to zawsze myślimy sobie, jaki biedny ten Jakub, ale jest o Rachela, nie?
Zdecydowanie. Także wydaje mi się, że Rachela naprawdę była w słabej sytuacji. I macie na karteczkach takie coś jak motywacja Racheli. I zobaczcie proszę na tekst i na te wersety i poświęćcie 2 minuty, możecie to wpisać, możecie sobie tylko zaznaczyć na tej kartce z tekstu. To są wersety, w których Rachela wyraża. Tam po prawej stronie, w których Rachela wyraża, z jakiego powodu ona chce mieć kolejne dziecko, albo w jaki sposób dziękuję Bogu za kolejne dziecko. Także poświęćcie proszę na to 5 minut, spójrzcie na te wersety i na to, co jest na kartkach. Ja albo sobie wpiszcie, albo podkreślcie, proszę. Tak, tylko te 4 Racheli. Z wersetów 30 rozdział, werset 1, 6, 8, 20, 30, dobrze znalazłam. Okej, okay, macie już? No dobrze, to leci. Agata, przeczytasz pierwszy werset?
Rachela zaś widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba, spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć.
Okej. Okay. Iza, przeczytasz 6 werset?
Rachela rzekła, oddał mi Bóg sprawiedliwość i wysłuchał głosu mego i dał mi syna, dlatego nazwała go Dan.
Hania, przeczytałabyś 8, proszę? Zaraz zawracam.
Dobra, to ja przeczytam.
Dzięki.
Rachela zaś rzekła, na ludzkie boje stoczyłem z siostrą moją i zwyciężyłam. I nazwała go Naftali.
Klaudia 23.
Płaczyła więc i urodziła syna i rzekła, zdjął Bóg hańbę moją.
Okej. Okay. Przed chwilą przedstawiłam trochę Rachelę jako taką biedną dziewczynę, którą po prostu los i obyczaje odebrały marzenia. Ale myślę, że najlepiej będzie dziewczyny ocenić, zaglądając po prostu właśnie w ich umysły. Bo dobrze wiemy, jakiś czas temu Hania przyszła do mnie do pokoju i mówi: Agata, ty jesteś taka mądra, bogobojna. Ja sobie myślę, jeju, gdyby Hania była w moim mózgu. Bo każda z nas tak ma, że robi dobrą rzecz, albo rzecz generalnie okej, okay, a może mieć złe zamiary, prawda? I myślę, że to jest bardzo częste to, co my kobiety robimy. Jestem po prostu super w udawaniu. I Rachela też no nie robiła nic złego właściwie. Nie, mi się na przykład nasuwa bardziej taki obraz, że ona zdźgałaby w nocy na przykład le, żeby spełnić swoje marzenia. Ale ona tego nie robi, nie? Nie robi jakby nic złego. Stara się być z tym mężem, sypia z nim, rodzi mu dzieci. Chce, żeby on miał dużo tych dzieci, więc oddaje jeszcze swoją suszkę. Ale Rachela się kilka razy wypowiada podczas, kiedy rodzi te dzieci. To co do jej wypowiedzi? No i właśnie, co jest w pierwszym wersecie? O co nam mówi 30 rozdział, pierwszy werset? Że czego Rachela tak naprawdę chciała?
No, zazdrościła Lei.
Mhm. Czyli pierwsze najzwyczajniej w świecie w jej sercu była zazdrość, co już jest nie w porządku. I co więcej, jakimi słowami ona tam po prostu wzbudza litość w Jakubie?
Muszę przypadnie jej umorzeć.
Jeśli nie, to wypadnie jej umorzeć.
Tak. To też takie dość kobiece zachowanie, nie? Po prostu idzie do męża, który nie ma wpływu na jej płodność i mówi, ja chcę po prostu urodzić, bo inaczej to już muszę umrzeć. Myśli oczywiście, że wywoła litość. Natomiast Jakub po prostu się denerwuje, bo wie, że nie może nic z tym zrobić, nie? I sam jest w trudnej sytuacji. W szóstym wersecie, co mamy?
Bóg oddał jej sprawiedliwość i wysłuchał jej głos.
Okej. Okay. Biblia, ani Bóg, narrator, ani Bóg nie mówi, że oddał Bóg Racheli sprawiedliwość. Tylko Rachela sama mówi, oddał mi Bóg sprawiedliwość. Czyli najczęściej ona uważa, sprawiedliwie jest, żebym teraz ja rodziła, ja je zasłużyłam. Ale czekajcie, czy ona zasłużyła i zapracowała jakoś na tego swojego męża? No nie, to nie była jej zasługa, że ona była ładna. I to nie była jej zasługa, że ona akurat była przy studni. Tak wyszło, że się zakochali w sobie, ale to Jakub pracował. Racheli wcale się to nie należało. To było to, co ona miała w głowie, to, na co miała nadzieję, ale ona wcale na tym nie zapracowała. A teraz mówi, Bóg mi oddał sprawiedliwość, bo mam syna. Mi się to należy. Jestem super i nareszcie mam. Ten werset jest najfajniejszy. Ósmy werset.
Nadludzkie boje stoczyłam z moją siostrą i zwyciężyłam.
Tak. Jest taka trochę rodzina, która lubi boje staczać. Jakub i Mo wcześniej z Ezafem, potem jeszcze Jakub z Aniołem Bożym. A Rachela z Leo, tylko dziewczyny są subtelniejsze i po prostu bardziej na produkty ze sobą walczyły, nie? I ona mówi, zwyciężyłam i to imię Naftali, to tak jak tam jest napisane, dokładnie to znaczy. Zwyciężyłam z moją siostrą. Ten chłopiec tak się nazywał. I za każdym razem, jak ona go wołała na obiad, to mówi, zwyciężyłam z moją siostrą. Za każdym razem. To znaczy Naftali po hebrajsku. Widzimy, że to nie słyszała tylko ona tego imienia, tylko wszyscy, razem z Leo i z Jakubem. I 23 werset.
Poczęła więc i urodziła syna i rzekła, zdjął Bóg hańbę moją.
Tak. Kto tutaj mówi, że ona miała na sobie jakąś hańbę?
Ale tak, wtedy była, że kobieta bezpłodna, no to niestety to było...
Tak, tylko że ona już wcześniej urodziła syna. Więc ja myślę, że ta hańba była... Nie. Zwyciężyła już tutaj. Także tu był jeszcze był jeden.
Nie.
A nie, kłamie, bo tutaj dopiero się urodził. Tu był na... Nie, no dobrze, zwyciężyła. Na fali się urodził ze służby, tak. A z nią był hańbę. Tak, ale widzimy, że Jakub tutaj w ogóle nie ma do niej pretensji, że ona nie rodzi dzieci, nie? Tylko ona po prostu się porównuje do tej siostry. Rzeczywiście takie obyczaje były tam, nie? Ale one po prostu totalnie, cała ta rodzina daje się ponieść obyczajom, nie? Temu, co wypada. A nie temu, co jest właściwe albo dobre. Albo temu, co może Bóg by chciał, może ktoś by tutaj pomyślał. Nie. Jest często słowo Bóg używane, ale generalnie raczej jako narzędzie do spełniania naszych ambicji. Okej. Okay. Która jest godzina? Dobra, jest godzina szósta. teraz zrobimy sobie, pomyślimy o motywacjach Lei i zrobimy sobie małą przerwę potem. A potem pogadamy trochę praktyczniej. Macie tam dziewczyny wersety? Coś źle, jakiś werset zaznaczyłam? Możliwe.
Nie, wszystko w porządku.
Dobra.
Mi się wydaje, że nie wiem.
No, jakie, Kasia?
Nie do jego syna.
To nie jest do każdego syna, nie? To nie jest komentarz przy każdym dziecku. Moment?
Tak.
No dobrze. 29:32. Oga, poproszę.
I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła: wejrzał pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał.
Aha. 34. Ktoś by chciał?
Ja mogę. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła: teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów, dlatego nazwała go Lewi.
Mhm. 13 werset 30 rozdziału.
Ale Lea rzekła: na moje szczęście, bo kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą, i nazwała go Asher.
No, 18.
Wtedy rzekła Lea: Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi memu służącą moją, i nazwał go Issachar.
No i 20 werset.
Wtedy Lea rzekła: obdarzył mnie Bóg pięknym darem, i tym razem mój mąż dotrzymany przy sobie, bo urodziłam mu 6 synów i nazwała go Zebulon.
Może jeszcze raz, przepraszam.
Wtedy Lea rzekła: obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzymał mnie przy sobie, bo urodziła mu 6 synów i nazwała go Zebulon.
Okej, okay, też jest ciekawie. Dobrze, lecimy od początku. Co jest w 32 wersecie 29 rozdziału?
Obejrzał pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał, kiedy urodziłam
Pana. Okej. Okay. Ta pierwsza część, że Pan wejrzał na mnie, wejrzał Pan na niedolę moją, świadczy o tym, co też wcześniej Rachela, że jakby zdjął Pan hańbę ze mnie. Czyli to w ogóle nie dotyczyło tak naprawdę relacji z Bogiem, tylko tego, jak one wyglądały w rodzinie i w społeczeństwie. Rachela po prostu się czuła, że no ona musi urodzić to dziecko i Lea teraz mówi: mam niedolę, mąż mnie nie kocha, niektóre wersety mówią: nienawidzi. Więc przynajmniej Bóg wejrzał na moją niedolę, bo dał mi syna. Ale druga część tego wersetu chyba nie tylko chodzi o społeczeństwo, bo mówi: nareszcie mąż mój będzie mnie kochał. Ona sobie doskonale zdawała sprawę z tego, że ja kobie nie kocham. 34 werset.
Że się przywiąże.
Mhm. Teraz, jak urodziła mu jeszcze jedno dziecko, to się przywiąże do mnie. Zobacz to, że to z mojego łona po prostu są te skarby, te dzieci, które będą u niego pracować. On będzie miał dobre imię przez to, że ja mu rodzę następnych synów. A on zobaczy po prostu, jak jestem cudowną żoną i przywiąże się do mnie.
No tak, bo może, że mężczyzna bez synów to tak mało znaczył.
Tak. 13 werset.
kobiety będą nazywać się szczęśliwą.
Na moje szczęście, bo teraz kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą. Czyli, no trochę dziwne, bo już wcześniej urodziła i przecież mówiła, że pan wejrzał, że mąż kocha, to czemu nie szczęśliwa, ale widocznie nie uważałaś za szczęśliwą i inne kobiety nie uważają za szczęśliwą. Więc na moje szczęście teraz już będą mnie nazywać szczęśliwą. A w 18 wersecie?
Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi memu służącą moją.
Tak. Jaka ja jestem wspaniała, zasłużyłam na to, co najlepsze i Bóg teraz, dobrze, że to zrobił, dał mi nagrodę, na którą zasłużyłam, następnego syna. I 20 werset?
Tym razem mój mąż mnie zatrzyma przy sobie.
Tym razem mnie zatrzyma, czyli widocznie za bardzo się jednak wcześniej nie przywiązał. Ale już jak 6 urodziłam,
to wypada.
To już może teraz zatrzyma mnie przy sobie, nie? Jest, nie wiem, 5 po 6. Zróbmy sobie 10 minut przerwy, nie będziemy na pewno siedzieć do 20, dobra?